Chwała i cześć niechaj będzie Panu. My wierzymy, że wszystko jest możliwe, jeżeli Pan naprawdę jest obecny. Dzisiejsze popołudnie będzie trochę prowadzony poprzez tą ostatnią podróż do Izraela. Wszyscy ci, którzy mieli udział w tej podróży, to było 50 osób, oni na pewno zostali bogato pobłogosławieni. I ja muszę szczerze powiedzieć, że to ta podróż na mnie uczyniła bardzo wielki, bardzo mocno mnie poruszyła i te dni, które mogliśmy spędzić w tym kraju Biblii. I ja chciałbym tą podróż i te wiele miast, któreśmy widzieli, chciałbym wziąć jako przedmiot, ażeby te myśli Boże wypowiedzieć i postawić tutaj, że jakieś miejsce otrzymuje najpierw wtedy jakąś wartość, jeżeli Bóg się tam może sam objawić. I ja chciałbym to na samym końcu na każdego pojedynczego to przenieść, że nasze życie, nasze istnienie wtedy ma dopiero znaczenie i sens, jeżeli Bóg się nam mógł, może objawić i mógł objawić. I jeżeli ja czasem będę głośniejszy, to nie z powodu tego, ażeby was uciskać, tylko dlatego, że ja wewnętrznie jestem poruszony w tym i poprzez to, co dla mnie jest wielkie. I od czasu do czasu jest mi pisana notatka, ażebym ja był trochę ciszej. Ja chciałem się spytać, jak to jest dzisiaj? Czy jest to za głośno, za cicho? Czy jest to w porządku? Jest dobrze? Jeżeli to będzie za głośno, to zatkajcie jedno ucho, ale drugie niechaj by było otwarte i serce również. Bo te rzeczy nie można zawsze tak regulować. Ja mam tutaj guzik, ażeby włączyć mikrofon, a innego nie ma włącznika albo regulatora, ażebym to mógł regulować. Niechaj byśmy się poprzez nic nie dali w błąd wprowadzić, albo ażeby nas coś odwróciło naszą uwagę i ażebyśmy mówili, może on by mógł być ciszej. To jest nieprzyjaciel. Nieprzyjaciel zawsze coś spróbuje, ażeby nas odwrócić naszą uwagę i ażeby od nas zabrać to błogosławieństwo. Weźmy te rzeczy tak, jak one przychodzą. Nie trzymajmy się niczego innego i dziękujmy Bogu naprawdę za wszystko wyjątkowo, za Jego drogie i święte słowo. Jak już zostało powiedziane, nigdy te rzeczy nie zrobiły takiego tak mnie jeszcze nigdy nie poruszyły jak teraz. Ja bym chciał niektóre miejsca, na których byliśmy, chciałbym wymienić i dlatego, bo Bóg sam tam coś wyjątkowego uczynił. Brat Branham powiedział raz, że nie ma świętej góry i nie ma świętego miasta i nie ma świętego człowieka i jest tylko święty Bóg, który na jednej górze, który w jakimś człowieku, ten, który się objawił. Już z natury wszystko tak jest, jak już jest. Tylko poprzez Boże objawienie otrzymuje jakieś miejsce, jakieś miasto, albo kraj, albo lud, ten pojedynczy otrzymuje wyjątkowe znaczenie poprzez to. Kiedy byliśmy na górze Karmel i tam widzieliśmy ten pomnik z prorokiem Eliaszem i z mieczem w swojej ręce, To dla mnie by nie miało żadnego znaczenia, jeżeli ja bym w pierwszej królewskiej w 18 rozdziale nie mógłbym przeczytać, w jaki sposób Bóg poprzez swojego sługę, jakie on objawił swoją moc i jak on dał to całemu Izraelowi tą wypowiedź. Jeżeli Pan jest Bogiem, to służcie Jemu. Jeżeli On jest prawdziwym Bogiem, to Jemu służcie. Nie wahajcie się na prawo i na lewo. On przemówił do ludu na tej górze. I my wiemy i znamy tą historię. On tym innym dał możliwość, ażeby przed nim się modlili, zanim on się będzie modlił, módlcie się wy do waszego Boga. Jeżeli my tą historię całkiem wyraźnie czytamy, to tam był ten ołtarz Izraela rozbity, on leżał na ziemi i ci inni, oni mieli swoje ołtarze zbudowane. Ale w czasie wieczornej ofiary prorok Boży ten ołtarz zbudował i położył ofiarę na to, na niego. I on wokół tego ołtarza zrobił, wykopał dół i wokoło nalał tam wody, ażeby nikt nie mógł jemu powiedzieć, że on zapalił sam tą ofiarę. Wiecie, u Boga są wszystkie rzeczy możliwe. My nie musimy Jemu pomagać w czymś, ale jedno On mógł powiedzieć. I On powiedział, ażebyście wiedzieli, że ja to wszystko według nakazu albo według słowa Pana uczyniłem. Eliasz nie uczynił tego dlatego, że on to chciał, tylko on to czynił dlatego, że Bóg jemu to nakazał. I od tego momentu Góra Karmel ma wyjątkowe znaczenie, dlatego, że Bóg coś wyjątkowego tam uczynił. Dzisiaj jest tylko pomnik, który przypomina to, co tam się raz stało. Przejdźmy teraz jeszcze do miasta Jericho. To było może wyjątkowe, jak to, cośmy my tam tym razem dożyli, że nagle w tym momencie, kiedy my się zatrzymaliśmy w mieście i chmury nadciągały i pierwsza tęcza była od jednej strony na drugą stronę rozpostarta i jeżeli patrzyliśmy się na ten jeden i na tą jedną tęczę, przyszła druga tęcza nad tą pierwszą we wspaniałym majestacie i piękności. Dla mnie to było wyraźne. Myśmy mieli naszych braci żydowskich w naszym autobusie i Bóg jest Bogiem Nowego i Starego Testamentu. On swoje przymierze zawarł z Izraelem i z nowotestamentowym zborem zawarł swoje przymierze i on stoi za swoim słowem. Dla nas mogłoby Jericho nie mieć praktycznie żadnego znaczenia, jeżeli byśmy nie wiedzieli, że Pan Jozłemu dał ten nakaz, ażeby ten kraj obietnicy zająć i wejść do niego. I właśnie to miasto było umocnione murami. I oni 7 razy chodzili dookoła tego statu i tego miasta i oni 7 dnia 7 razy wokół tego miasta obeszli i już upadły te mury miasta Jerycha. I nie dlatego, że lud Boży tam chodził i okrążał miasto, tylko dlatego, że Bóg darował obietnicę i oni nieśli tą obietnicę w twoim sercu aż do godziny i do tego dnia, aż ona się wypełniła. Dzieci Boże są dziećmi obietnic Bożych. One niosą tę obietnicę nie tylko jeden dzień, tylko one niosą po wszystkie dni tą obietnicę i na wypełnienie tego wszystkiego, co Bóg w swoim słowie obiecał. Chciejmy przejść teraz do Góry Moria. My czytamy w Starym Testamencie, że Pan Bóg Abrahamowi nakazał: weź twojego syna Izaka, którego miłujesz, i ofiaruj go na tej górze, którą ja tobie pokażę. I po trzech dniach widział on tą górę i on wiedział, że to jest to miejsce. Już się tam coś nadnaturalnego zdarzyło. Pan jego zatrzymał i powiedział: Abrahamie, Abrahamie, nie czyń tego. Twoje posłuszeństwo wobec mnie stało się, objawiło się. I on spojrzał za siebie i on widział ofiarę, która się tam w krzakach zawikłała. I Pan na każdym miejscu coś wyjątkowego uczynił. Przejdźmy teraz do ogrodu Getsemane. Te rzeczy, te miasta, które są oglądane wszędzie teraz, i zaraz przejdziemy również na górę Golgoty. Co by nam ten pagórek Golgoty, na którym nic wyjątkowego nie ma i nie można widzieć, co byśmy mogli powiedzieć, albo co by miało nam, jakie by to miało znaczenie dla nas? To nie jest to miejsce, to nie jest ten pagórek, to nie jest to, gdzie to jest i się to znajduje. To jest ważne to, co Bóg dla nas uczynił. My nie idziemy, ażeby jakieś miejsce oglądać i patrzeć się na nie i podziwiać. Nie, my rozumiemy sens i znaczenie tego, co Bóg tam uczynił. Jeżeli nie, to tak samo takie miejsce, to miejsce byłoby tak jak wszystkie inne miejsca, naturalnie, już tylko zewnętrznie. To wygląda jak czaszka, to wzgórze, dlatego wzgórze trupiej czaszki jest to nazwane, ale jeżeli byśmy my nie wiedzieli, że nasz Pan tam swoją krew i swoje życie oddał, co by nam pomogło to miejsce? Nic, absolutnie nic by nam nie pomogło. I dzisiaj przechodzą tysiące i dziesiątki tysięcy przechodzą obok tego i to im nie ma nic do powiedzenia. Chciejmy do tego miejsca przejść, do ogrodu, gdzie jest grób. Co by nam pomogło to, że Józef z Arimatea wziął Jezusa z krzyża i położył go do tego grobu, to twój i moje wejście do tego grobu nic by nie pomogło. Nic by nie miało to w ogóle sensu, jeżeli byśmy my z Chrystusem nie byli zmartwychwstali byśmy z Nim do nowego życia i Jemu mogli z łaski za Nim iść. My moglibyśmy jeszcze wiele takich miejsc wymienić. Może są pomniki tu i tam. Ale teraz przejdziemy do ciebie i do mnie. Teraz przejdziemy do zboru żywego Boga, do zboru pierworodnych, do tych, którzy mają to prawo pierworodztwa, że niosą odpowiedzialność przed Bogiem i przejęli odpowiedzialność przed Bogiem. My widzimy zbór na początku, w jej od Boga przeznaczonym porządku pod prowadzeniem Ducha Świętego, ale również ten nowotestamentowy zbór, on może stać się pomnikiem, przypominając to, co raz się stało i może nie mieć tego żywego świadectwa o tym, co Bóg teraz czyni. I wiecie, kiedy myśmy byli tym razem przy ścianie płaczu i brat Goldner niektóre rzeczy wymienił i wytłumaczył, to mi bardzo poszło do serca. On powiedział między innymi: żaden Żyd tutaj nie mówi żadnej modlitwy, ażeby prosić o to, ażeby świątynia była na nowo odbudowana i ażeby Bóg ze swoją chwałą mógł przyjść i ażeby Mesjasz mógł przyjść i wejść do świątyni. I to, kiedy ten człowiek mi to przy tym przy tej ścianie płaczu powiedział, to mi bardzo to głęboko wpadło do serca. Prawdziwy Żyd, który do Jeruzalemu, do Izraela z powrotem wrócił i przyszedł, on nie idzie do ściany płaczu tylko, ażeby swoje serce wylać przed Bogiem i ażeby swoje własne problemy i potrzeby przynieść przed Boga. On ma główny cel i to jest to, ażeby Bóg swoją wolę mógł czynić i ażeby te rzeczy, które są obiecane, ażeby one znalazły wypełnienie. I ja stwierdziłem to, że my jako zbór żywego Boga, nasze problemy i nasze potrzeby i troski, nasze prośby, nasze modlitwy osobiste, jeżeli je przynieśliśmy przed Boga, wtedy nie powinno nic brakować, ażebyśmy my, Panu, wciąż na nowo to kładli na nowo przed Jego oblicze i mówili, o Boże, niechaj byś Ty zbudował Twój zbór na nowo. Zlituj się nad Twoim ludem, nie sprowadzaj tylko razem, tylko niechaj byś Ty tą świątynię Bożą na nowo odbudował. I my wiemy, według Nowego Testamentu, zbór jest świątynią żywego Boga. My nie przychodzimy tutaj wspólnie i nie zgromadzamy się wspólnie tylko, ażeby nasze problemy tutaj prezentować i pokazywać. My przychodzimy tutaj po to, ażeby Bóg mógł nową świątynię z tych żywych kamieni mógł zbudować. Mieszkanie Boże, ono musi powstać, ażeby Jego chwała mogła się zniżyć na dół. To było bardzo wiele lekcji, które mnie tym razem przypadły w udziele, których ja może innymi razy może nie widziałem albo nie rozpoznałem. I jedno to, co było dla mnie bardzo wyjątkowe, ja tutaj mam na małym rysunku, narysowałem właściwie dla wszystkich chrześcijańskich zborów i z organizacji bezpośredni obraz na nasz czas. My poszliśmy przy ścianie przymierza do tych pomieszczeń, gdzie Żydzi czytają Talmud i się zagłębiają w tym, i inne książki czytają, pięć ich jest, które im stoją tam do dyspozycji. I kiedy ja prosiłem o to, ażeby spojrzeć do Talmudu, następująca rzecz się stała i ja tutaj sobie na tej kartce to postawiłem i może wy tego nie możecie tak może widzieć. Na tej stronie Talmudu było story tylko bardzo mało napisane. Tora, to jest tych pięć ksiąg Mojżesza, to jest Tora. I na tej stronie Talmudu była tylko bardzo mała cząstka w środku tej kartki. Była tylko jedno małe miejsce z Tory napisane i po prawej, lewej stronie i u góry i na dole były wykłady różnych rabinów i tylko ta malutka część na tej stronie, ona była w gruncie rzeczy Słowem Bożym, mianowicie tym, co Bóg, Pan w tych pięciu księgach Mojżesza do ludu izraelskiego powiedział. I kiedy brat Goldner nam, i ja, już są niektórzy bracia jeszcze, kiedy on nam wytłumaczył te rzeczy, to bardzo mi to wpadło do serca. Czy nie żyjemy w jednym takim czasie, gdzie mała cząstka ze Słowa Bożego jest brana i wyrywana i z prawej i z lewej strony, u góry i na dole, wszędzie są interpretacje różnorodnych uczonych. I kiedy ja postawiłem to pytanie, po co te interpretacje, to co w Torze jest napisane, to by wystarczyło, tak, to byli wyjątkowo nauczeni, wyjątkowi nauczeni i tak dalej, i tak dalej. My widzimy, że te zboczenie od Słowa Bożego, oddalenie się nie było, nie jest od wczoraj, tylko już w dniach naszego Pana. On już powiedział, wy stawiacie Słowo Boże, wy pozbawiacie Słowa Bożego mocy, bo wybierzecie nakazy ludzkie jako własną naukę. Z prawej i z lewej strony interpretacja, ale tylko mały tekścik był tylko story. To dla mnie było całe kazanie. Ja nie mogę wam tego teraz tak wytłumaczyć. Ja powiedziałem, Boże mój, dopomóż mi. Ja nie chcę tego, co z prawej i z lewej strony, albo na górze, albo na dole jest napisane. Ja chcę tylko to, co z twoich ust wyszło. Bo człowiek nie żyje tylko chlebem, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. I ten szczyt tego wszystkiego był w tym, po tym, kiedy my te książki, które już bardzo, bardzo kosztownie są oprawione i można je wszędzie ładnie pokazać, tam przyszła ten szczyt tego wszystkiego. I tak nasz brat Goldner bardzo ładną książkę, ładnie ułożoną, wziął i położył, i on powiedział, to jest księga interpretowania interpretacji. I tam już od razu wiedziałem wszystko. Nie tylko, że Tora i z prawej i z lewej strony i interpretacje, tylko cała księga o interpretacjach. Jeżeli my się uderzymy w naszą własną pierś i jeżeli my przed obliczem Bożym się uciszymy i staniemy, wtedy my musimy powiedzieć, że w chrześcijaństwie wszystko się powtórzyło. To jest tak wiele interpretacji, nie tylko z prawej i z lewej strony i u góry i na dole, tylko całe księgi są pełne interpretacji o Piśmie Świętym. I to wyjątkowe jest to, że moje myśli idą teraz do tej ostatniej księgi Biblii, do objawienia Jezusa Chrystusa. Jak wiele interpretacji o tym słowie jest uczynionych, jak wiele książek zostało napisanych i ten jeden od drugiego przejął częściowo, ażeby jego interpretacje tym interpretacjom jeszcze inne dołączyć i na samym końcu, ażeby tego prawdziwego znaczenia tego, co Bóg powiedział, nie można było prawie znaleźć. Ale my wiemy, Bogu się podobało właśnie w naszym czasie posłać człowieka, męża, który nic nie musiał interpretować. Męża, który jako prorok Boży od urodzenia był potwierdzony, któremu Słowo Boże poprzez Bożą inspirację przypadło w udziele. Żadna interpretacja, tylko objawienie tego, o czym prorok Daniel w 12 rozdziale mówi. Trzymaj pod zamknięciem te słowa i zapieczętuj je aż do czasu końca. Wtedy wielu będzie badało pismo i poznanie będzie wzrastać. My może czasem to pytanie w nas, może się staje to pytanie i stawia się to pytanie tak, że mówimy, poprzez co jesteśmy lepsi albo mamy coś więcej niż ci inni. Ja nigdy się z nikim nie porównuję, ale jedno mogę powiedzieć. Dokładnie tak jak w kazaniu Jana Chrzciciela. Ci, którzy słuchali tego, co Jan Chrzciciel mówi, oni zostali przygotowani na pierwsze przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Tak, na samym końcu będzie również tak, że ci, którzy słyszą to poselstwo, które On według swojego planu zbawienia, poprzez brata Branhama darował, oni również będą przygotowani na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Ja nie mogę inaczej. Tak to Bóg obiecał I tak on to przed naszymi oczyma wypełnił. I można się postawić na tym miejscu i powiedzieć, że każdy wie, że nie jest to potrzebne, nie jest potrzebny jakiś specjalny nakaz albo jakiegoś proroka nie potrzeba. A żeby nam Słowo Boże objawić, drodzy bracia i siostry, mili przyjaciele, czy myśmy nie mieli Biblii wiele lat w naszych domach, nie mieliśmy Biblii, czy myśmy wszyscy nie czytali dzień w dzień? I ja jedno uczyniłem sobie jako zadanie w roku 1949 roku, kiedy ja moje życie Bogu oddałem, ażebym ja każdy dzień w Biblii czytał i każdy dzień, ażebym w modlitwie przed Bogiem był znaleziony. I z tego jest rezultat, że Biblii się tylko nie raz, ale częściej się przeczytało i pomimo to pozostałe rzeczy, które należą do proroczego planu zbawienia Bożego, one pozostały nam nie pozostały otwarte i nie mieliśmy dojścia do tego. I później się wypełniło Słowo Boże i On posłał tego najprostszego człowieka, który istniał w ogóle na ziemi. Ja jeszcze nikogo nie słyszałem jako Amerykana, że by ktoś mówił takim złym angielskim i nikogo, kto tą gramatykę tak bardzo źle znał. I pomimo to upodobało się Bogu, ażeby to, co niczym nie jest przed Bogiem i przed światem, ażeby tych mądrych tego świata, tych, którzy interpretują i mogli pisać, i ażeby ich pozostawić w tyle i ażeby wziąć prostego człowieka i ażeby poprzez niego mówić. I jesteśmy przekonani tym, że jeżeli my temu Bożemu objawieniu damy wiarę i to niechaj by nie było nikogo między nami, który by się wynosił nad to i powiedział, no tak, tutaj on może nie miał racji, wiecie, można od czasu do czasu być wprowadzony do doświadczenia. Zważajmy na to, co nieprzyjaciel w tym doświadczeniu chce i zważajmy na to, co Bóg poprzez to doświadczenie chce na nas dokonać. Kiedy teraz byliśmy w Izraelu, nam powiedział brat Goldner, wy będziecie widzieli i mogli widzieć, że każdy żołnierz, którego wy będziecie widzieli, on jest w pełnym uzbrojeniu, w swoim pełnym uzbrojeniu. On powiedział, tutaj w naszym kraju nie ma żołnierza, chyba że on jest całkowicie wyposażony. I to było dla mnie również kazaniem. My, jako dzieci Boże, my powinniśmy włożyć tą zbroję zbawienia, powinniśmy ubrać. I ci w Izraelu, oni są wszyscy przygotowani. Jeżeli nieprzyjaciel zaatakuje, oni muszą być przygotowani i muszą być uzbrojeni w tym momencie. To było kazanie dla mnie całe. To było może łatwe zdanie dla brata Goldnera, a dla mnie było to całym kazaniem. Każdy wierzący, ty i ja, my wszyscy, drogi bracie, droga siostro, mili przyjaciele, my powinniśmy być uzbrojeni i być gotowi na to zaskoczenie poprzez nieprzyjaciela i nikt poprzez nie jest przed tym uchroniony. Ja dzisiaj rano czytałem jeszcze u Joba w pierwszym rozdziale. On jedno miał na sercu dla siebie i dla swojej całej rodziny, ażeby się troszczyć o nich. Jest napisane tam, że jego dzieci były na urodzinach i że oni obchodzili różne święta i tak dalej, i że Hiob był tak poruszony w swoim sercu, że on po tym, kiedy oni robili jakieś spotkanie, że on przynosił ofiary całopalne za swoich dzieci, bo on się troszczył o to, ażeby błogosławieństwo Boże od nich nie pierzło. I ten, wtedy przyszedł dzień, kiedy oni wszyscy są znowu zgromadzeni i ten dom się nad nimi zawalił i w jednym momencie wszyscy byli martwi. I Job, on się może pytał za każdym razem, czy ja przyniosłem tą ofiarę całopalną za każdym razem i teraz oni są wszyscy martwi, ale jedno wiemy, że on mógł powiedzieć, Pan dał, Pan wziął, wywyższone niechaj będzie imię Pana. On był wewnętrznie spokojny i cichy, pomimo to, że na zewnątrz wszystko było zniszczone. Wszystko było zniszczone, wszystko było rozbite i wszystko leżało na ziemi zniszczone. I on sam od siebie wszystko uczynił, co ojciec dla swoich dzieci mógł uczynić albo dla swojej rodziny, co mógł uczynić. I wtedy to uderzenie. Wewnętrznie był on ale uzbrojony. On się z Bogiem nie kłócił i nie rozmawiał z Nim i mówił, Panie, ja tego nie rozpoznaję, nie mogę pojąć, ja Tobie służyłem i teraz to i tamto dopuściłeś i uczyniłeś. Mi te rzeczy się zdarzyły. Co wszyscy inni ludzie teraz powiedzą? Jak oni teraz o mnie będą myśleć? Co oni teraz będą mówić? Jak oni będą teraz dyskutować nad tym, co mi się stało? To wszystko mi się zdarzyło. Job, on się nie troszczył o nic. On wiedział dokładnie, że to uderzenie nie przyszło od Boga. Uderzenie przychodzi zawsze od nieprzyjaciela. I to musimy pojąć i rozumieć i widzieć, że te ataki, te uderzenia, te zniewagi i hańba, to nie przychodzi od Boga, to przychodzi wszystko od nieprzyjaciela. Nawet jeżeli to poprzez wierzących przychodzi, wiecie, wy wiecie, że diabeł poprzez niewierzących niewiele nie może złego uczynić. Najwięcej on może złego uczynić poprzez wierzących, bo ci wierzący, oni między wierzącymi są i właśnie tam, gdzie oni jako błogosławieństwem mają być, oni tam największą szkodę czynią. Mianowicie to, co poza tym, poza zborem się dzieje, to nie jest ku naszej szkodzie, ale to, co w zborze się dzieje, to może stać się bardzo szybko naszą szkodą. Jedna rzecz, którą ja dzisiaj na tym miejscu chciałbym powiedzieć i również powiem, jest następująca. Kiedy brat Branham w tym kazaniu porządek zboru, jak on powiedział, że żadna wypowiedź i żadna przepowiedź nie może być powiedziana i uczyniona, chyba że dwóch albo trzech świadków jest i oni są, mają ten dar rozpoznawania i oni przed obliczem Bożym stoją i otrzymują tą pewność tego, że ta sprawa naprawdę od Boga jest. Wiecie, można tak wiele szkód uczynić objawieniami, tak wiele można uczynić złego, że tego nie można naprawić później. Jeżeli ktoś ma objawienie od Boga, wtedy ja bym dzisiaj w ten dzień naprawdę o to prosił, tak jak to brat Branham powiedział, zapiszcie to i połóżcie to z przodu na podium i nikomu o tym nie mówcie, tylko niechaj by przyszło paru braci, którzy mają dar rozpoznawania, ażeby oni się nad tym modlili i niechaj by dali sobie poprzez Boga dać mądrość, ażeby mogli rozpoznać i widzieć, czy ta sprawa jest od Boga. Jeżeli ona jest od Boga, to ona musi być całemu ludowi Bożemu powiedziana. Jeżeli to nie jest od Boga, to niechaj by to przeminęło. Ale bo my wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i my możemy rzeczy widzieć w w naszych snach możemy widzieć wyraźnie i słyszeć wyraźnie, i one mogą być realne i mogą być tak prawdziwe, że jestem przekonanym całkowicie o tym, że ta sprawa jest od Boga. I jednego dnia, pewnego dnia, kiedy droga siostra do brata Branhama przyszła i jemu jeden z tych snów powiedziała, on do niej powiedział: siostro, po angielsku, to jest mighty fine, to jest naprawdę wspaniałe i dobrze się to słyszy, ale na zewnątrz to tak również było. I później przyszło to proste zdanie, ale diabeł to tobie darował. Ja bym tego nie oczekiwał i nikt by tego nie oczekiwał, że na samym końcu przyjdzie to zdanie. My czasem jesteśmy poprzez o sobie tak przekonani i o tym, co myśmy dożyli. Jesteśmy przekonani o tym, ale my musimy być gotowi na to, ażeby wszystkie rzeczy doświadczenie postawić, ażeby tego doświadczyć i widzieć, czy to jest prawdziwe, ażeby nasze interpretacje i nasze własne dzieła i czyny były doprowadzone do końca, ażeby one nie działały, ażeby Bóg między swoim ludem mógł się tak objawić, jak On to sobie przedsięwziął. My żyjemy w tym ostatnim czasie, my wierzymy we wszystkie dary, w objawienia wierzymy, ale my wierzymy temu też, że każde objawienie, które od Boga przychodzi, że ono jest ku zbudowaniu pojedynczego, każdego pojedynczego i ku zbudowaniu całego zboru. My nie wierzymy, że Bóg chce, ażebyśmy się kłócili, tylko Bóg ma interes w tym i Jego interesuje tylko jedno, ażebyśmy my byli jednym duchem i jednym sercem i jedną duszą. Jak jest napisane, ażebyśmy my wszyscy poprzez Boga byli pouczani. Jeżeli my do tego dojdziemy, że my naszemu Bogu całkowicie ufamy i nie mówimy tak, dlatego że ja to jestem, dlatego się to zgadza, ja mogę wam powiedzieć, my nie bylibyśmy pierwszymi, którzy by w takich rzeczach już się pomylili. To najpewniejsze i wiecznie pozostające jest Słowo Boże. Jeżeli niebo i ziemia przeminą, ale Słowo Boże nie przeminie, ono pozostaje na wieki. I dlatego muszę powiedzieć, jeżeli jest napisane, wasi synowie i córki wasze będą przepowiadać i wasi młodzieńcy będą widzieli wizje i wasi starsi będą mieli sny i objawienia. To jest nowotestamentowy sen, on nie jest jakąś skrytą sprawą, tylko to jest jak na przykład Józef, kiedy on o tym pomyślał, jak ażeby Marię opuścić w nocy, i do niego powiedział anioł wyraźnie w śnie i nikt nie musiał nic wykładać. Jak wiele problemów już jest poprzez wykładanie tych rzeczy, które z prawej i z lewej strony, na górze i na dole są dawane. My chcemy przejść do Słowa Bożego z powrotem. Jeżeli my, pierwszy list do Koryntian 12 czytamy, tam jest napisane, każdemu ale to objawienie ducha jest darowane ku ogólnemu dobru, mianowicie ku zbudowaniu i ciała Jezusa Chrystusa. Wszystko, co od Boga przychodzi, to prowadzi razem, to pojednuje, to łączy, to uzdrawia, to zbawia, to pomaga, to buduje. My czujemy się dobrze w obecności człowieka, który jest był w obecności Bożej, i temu, który jest w obecności Bożej, przypadło jemu w udziele. Tam nie ma jakiegoś własnego ja, tam nie ma jakiejś interpretacji własnej, tam jest miłość Boża, która nad wszystkim stoi i która to zwycięstwo Boże jak w triumfie objawia. Jeżeli my myślimy o tym miejscu, o tych miejscach, które można widzieć jako jedną, jako pamiątkę, to tylko tam, gdzie Bóg się naprawdę objawić, mógł objawić, tam nie jest tylko jakiś pomnik, tylko tam jest żywe świadectwo. Jeżeli ja na górę Karmel widzę pomnik Eliasza, mi to dzisiaj nic nie pomaga. Ale jeżeli ta godzina by przyjdzie, gdzie Mojżesz i Eliasz będą chodzili po drogach Jeruzalemu i będą głosili i przepowiadać, oni wtedy nie będą tam jako pomnik, nie będą jako pomniki, tylko oni będą żywymi świadkami ku świadectwu żywego Boga i ku objawieniu proroczego słowa. I zbór żywego Boga, on nie jest jakimś martwym pomnikiem, tylko to jest żywym, on jest żywym świadectwem o tym, co Bóg aż do dnia dzisiejszego na tym świecie czyni. Wy wiecie, ja w moich lotach, które czynię, ja już parę razy byłem w Rzymie i tam jest Piotr w całej swojej wielkości i wszyscy ludzie, którzy tam przychodzą i są wiary rzymskiej, oni całują jego nogę. Jeżeli tak się na to patrzy od tego, co Piotr w oczach Bożych, czym był Piotr w oczach Bożych i w tym, co Piotr w oczach ludzi jest, wtedy trzeba powiedzieć, że człowiek, który jest żywy, stał się żywym świadectwem, ten, który mógł powiedzieć: złota i srebra nie mam, ale to, co mam, to daję Tobie. W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu wstań i chodź. Piotr i Jan, oni nie byli jakimś martwym posągiem o tym, co Bóg raz uczynił, tylko oni byli chodzącym i żyjącym świadectwem o mocy Bożej, o mocy żywego Boga. Czy ty jesteś pomnikiem, który gdzieś coś przypomina może, że Bóg coś kiedyś raz przed wieloma laty uczynił? Albo czy jesteś żywym na tym świecie, chodzącym świadectwem, kroczącym świadectwem o obecności żywego Boga, o tym, co Bóg w tym czasie uczynił? To jest ta wielka różnica. Ludzie, którzy w przeszłości chodzili i żyli, oni pokazują zawsze na przeszłość, ale ci, którzy ludzie, którzy żyją w teraźniejszości, oni się zajmują tym, co teraz obecnie się dzieje. I my widzimy, i my nie oglądamy, nie patrzymy tylko się na to rzeczy, które się zewnętrznie dzieją. Tak, naturalnie również i to było dla mnie świadome w Izraelu, kiedy wszyscy się pojechali do Masady. Ja poszłem do oddziału izraelskiego wojska i pozdrowiono mnie szalom i ja mogłem wszystko widzieć, co tam się wszystko działo i co tam jest. Ja widziałem tam jednego mężczyznę, który siedział przy lornetce i on patrzył na tą stronę nieprzyjaciela. On tam siedział jako ten strażnik i on był odpowiedzialny za to, ażeby być gotowy w każdym momencie, jeżeli się coś poruszy, wojsko po drugiej stronie, ażeby on mógł to zameldować i alarm powiedzieć. Ja się go spytałem, czy ja bym mógł raz się popatrzyć, bo ja to również mam do czynienia z mocami nieprzyjaciela i on powiedział: proszę, ja usiadłem tam i ja patrzyłem. To było wspaniałe, jak daleko można widzieć i patrzeć, jak wyraźnie te wszystkie rzeczy tam można widzieć. I oni są, oni tam są jako strażnicy, jeden tam musi być i patrzeć. Oni wszyscy czuwają i uważać muszą. Tam są telefony i wszystko. On tam siedzi i stoi i patrzy. I on ma jedno zadanie, ażeby uczynić. Jeżeli my to słowo Izajasza weźmiemy, strażniku, jak późno jest w nocy, czy my widzimy, nie widzimy, że te wszystkie rzeczy się naprzód poruszają i że to przyjście Pana coraz bliżej jest i że my wszystkie rzeczy musimy odłożyć na bok. Te, które należą do tej natury człowieka, tego starego Adama. I my musimy być odnowieni w najgłębszej głębi naszych serc. Nie poprzez nasze przedsięwzięcia, tylko poprzez łaskę naszego Boga, który swoje słowo posyła, ażeby nas uzdrowić. I poprzez moc Jego krwi, Jego ducha w nas może On dokonać tego odnowienia. Wiele mogłoby być jeszcze powiedziane, ale niechajby Bóg z tej lekcji dzisiaj po południu, niechajby On jedno w naszych sercach dał wpisać. Można te różne, przeróżne miejsca w Biblii, które są w Biblii opisane, można je czytać, można Dzieje Apostolskie czytać o tym, co Bóg w zborze uczynił. My nie będziemy wcześniej zaspokojeni i zadowoleni, nie będziemy wcześniej niż dopiero wtedy, jeżeli my otrzymamy pewność, że jesteśmy zborem żywego Boga i że my nie jesteśmy jako pomnikiem tylko, że my jesteśmy żywym świadectwem Bożym tutaj na ziemi. Wiecie również te rzeczy, które Bóg poprzez brata Branhama uczynił, które tak potężne i wielkie były i również i z tego można by było uczynić i jeden pomnik i można by się było zatrzymać i się nad tym dziwić i komu by to pomogło. Niechajby Bóg ciebie i mnie, niechajby On z nas uczynił naprawdę żywym świadectwem. Niechajby nasze wypowiedzi były tak jak słowa Boże. Ja musiałem w tym ostatnim czasie właśnie o tym słowie bardzo wiele myśleć, kiedy Paweł do zboru napisał: wasze słowa niechaj będą tak, jak są wypowiedzi Boże. Wy wiecie, wypowiedź Boża w ustach jednego proroka to było przepowiednią, to była mowa Boża poprzez usta człowieka, który stał Bogu do dyspozycji, jak on Mojżeszowi powiedział, kiedy dwóch pozostało w obozie, na których przyszedł Duch Boży, on powiedział, ja życzyłbym sobie, ażeby cały lud stał się ażeby wszyscy ludzie stali się prorokami i że my, jako dzieci Boże, że my mamy to prorocze poselstwo tego objawionego słowa, otrzymaliśmy. Wtedy ja stawiam sobie to pytanie i stawiam je Tobie. Czy są moje słowa wypowiedziami Bożymi, albo jakimi wypowiedziami one są? Czy my mówimy tym językiem Bożym, czy my w tych wszystkich rzeczach postawiliśmy się po stronie Bożej? Czy myśmy pojęli i zrozumieli, co my Bogu jeden drugiemu jesteśmy winni w tej godzinie? Jeżeli to pojęliśmy, wtedy ten sam duch proroctwa, który na brata Branhama, który na wszystkich prorokach spoczywał, on wtedy również i na nas będzie spoczywał i my będziemy pojednani pod jedną głową Jezusa Chrystusa. I my będziemy jako członki sprowadzeni, jeżeli Żydzi tam przy tym murze płaczu stoją i proszą, ażeby świątynia była odbudowana i Bóg ze swoją chwałą, ażeby mógł przyjść i się zniżyć. O ile więcej powinniśmy my, jako zbór żywego Boga, naprawdę o to prosić powinniśmy. O Boże, niechajbyś Ty sam budował Twój zbór. Tutaj nie chodzi tylko o Ciebie i o mnie. Tutaj chodzi o nas wszystkich. Jeżeli myśmy to pojęli, że my wspólnie należymy razem jako pierwotna, jako pierwociny, jako pierwsze trzoda. I ja wam powiem, ci w tym czasie pierwszym, ci pierwsi byli tymi, którzy oni od Boga otrzymali objawione słowo na ich czas i wierzyli z serca to słowo. I dlatego ja odważę się powiedzieć, że myśmy znaleźli łaskę przed Bogiem. My jesteśmy, my nie zostaliśmy, my nie szliśmy za zręcznie zmyślonymi baśniami, tylko szliśmy za objawieniem tego Bożego proroczego słowa na ten czas, w którym my żyjemy. I tak, i tam mogą być interpretacje z prawej i z lewej strony, w górę i na dole. My idziemy, nas nie interesują w ogóle te interpretacje, tylko to, co usta Pana mówiły, to się wypełni. Najpierw przeminie niebo, zanim mię Jego słowo zawiedzie. Zbór żywego Boga, on nie jest jakimś pomnikiem, tylko on jest żywym organizmem ciała Jezusa Chrystusa i jest napełnione mocą zmartwychwstania naszego Pana i my oczekujemy odmienienia naszych ciał, ażeby Bogu, który zaczął i On również i zakończy z łaski. Ja chciałbym zakończyć w tym, że ja te myśli, tego słowa, które na początku było czytane, chciałbym powiedzieć, czcijcie Pana, uwielbiajcie Go, wzywajcie Jego imienia i czcijcie Jego i oznajmiajcie Jego czyny między ludami, grajcie Jemu i śpiewajcie Jemu i mówcie o wszystkich Jego cudach, czcijcie się Jego świętym imieniem. Widzicie, jak tu jest napisane, zawsze Jego, Jego, to się powołuje zawsze na Pana. Nie czcijcie się jak Mojżeszem albo Aaronem, tylko poprzez których Bóg wielkie rzeczy uczynił. Nie, śpiewajcie i Jemu śpiewajcie i Jemu grajcie i mówcie o Jego czynach między wszystkimi ludami i mówcie o Jego cudach. Czcijcie się Jego świętym imieniem. Czcijcie Jego święte imię. I to dalej idzie i dalej idzie. Szukajcie Pana i Jego mocy. Szukajcie Jego oblicza po wszystkie czasy. Myślcie o Jego cudach, które On uczynił. Jego znaki i Jego wypowiedzi i sądy Jego ust. I tutaj chodzi zawsze o Jego, o Niego, i tutaj chodzi o Pana naszego Boga. Jeżeli my mówimy o tym, co Bóg uczynił, to powiązuje nas to słowo. To czyni tak dobrze i tego my potrzebujemy wszyscy. Czcijcie Jego imię i wywyższajcie odkupienie, którego On dokonał, zbawienia, i głoście to, co On co On uczynił. Ja chciałbym zakończyć jeszcze i powiedzieć, nasze życie, ono będzie tylko wtedy żywym świadectwem, jeżeli się żywy Bóg w nas i poprzez nas będzie mógł objawić. Chrystus w nas nadzieja chwały. I jeżeli On nam się naprawdę objawił w prawdzie, to wtedy nie jesteśmy żadnym pomnikiem, tylko my jesteśmy jako świadectwem bez wielu słów. Nie musimy wiele słów czynić. Ludzie będą to widzieli. Przyjaciele, kim byśmy nie byli dzisiaj. I jeżeli jeszcze jesteś dziś niewyratowany i zbawiony, niechaj byś Ty, Jezusa, wpuścił do Twojego życia jako Zbawiciela, Ty, który potrzebujesz uzdrowienia, niechaj byś Ty wpuścił Jezusa jako Uzdrowiciela do Twojego życia. Ty, który potrzebujesz uwolnienia, wpuść do Twojego życia jako Jezusa, jako Tego, który uwalnia. Jeżeli Ty Jego dzisiaj przyjmujesz, On jest wszystko we wszystkim. On jest tym, który ratuje. On jest tym, który zbawia. On jest tym, który uzdrawia. On w Nim ma to dzieło zbawienia w Nim i w nas. Ten, który zaczął to dzieło, On je również zakończy. W tym momencie, gdzie Jezus w naszym życiu przychodzi do naszego życia, wtedy nasze życie ma w ogóle dopiero sens istnienia i znaczenie otrzymuje. I chciejmy to, niechajby to, nigdy wam tego nie skradł nikt. Jeden autor pieśni śpiewa, wspaniała pewność, Jezus jest mój. I my to możemy z całego przekonania poprzez wiarę wypowiedzieć. Nie tylko dlatego, że my to naszymi ustami wyznajemy, ale dlatego, że my poprzez łaskę naszego Boga myśmy tego doświadczyli i będziemy mogli dożyć tego. Bóg z nami w tej generacji poprzez Jego objawione słowo do nas przemówił. Błogosławieni są wszyscy ci, którzy mają... dają posłuch temu Słowu i dają się podporządkować Słowu Bożemu i którzy się wprowadzają i dają się przenieść do tego Słowa i tam, gdzie Bóg ich chce postawić. Wtedy wszystko będzie się dobrze działo w Twoim i w moim życiu. I tak jak u Joba, ten koniec będzie wspaniały i cudowniejszy niż początek był, bo ja i Ty, my wiemy i my możemy powiedzieć, ja wiem, że mój Odkupiciel żyje. Z ziemskiego punktu widzenia moglibyśmy sobie postawić pytanie, co Bóg we mnie widział, co On w Tobie widział, co myśmy Jemu mogli przynieść. Nic nie mogliśmy Jemu przynieść. I pomimo to On nas przyjął i On nam wszystko z łaski darował. Ja tej godziny nigdy nie zapomnę. Brat Branham to wtedy w Karlsruhe, kiedy to słyszałem, powiedział. I tam byli kaznodzieje z prawej i z lewej, i z przodu i z tyłu i wszędzie. I doktor Guggenbühl i niektórzy inni wielcy ludzie tam byli i oni weszli do tej, w tym hotelu Trzy Topole. Ja tam stałem w foyer. Ja mogłem tylko parę zdań po angielsku, ale w moim sercu miałem to życzenie, ażeby tego człowieka, tego męża Bożego, ażeby go pozdrowić tylko, ażeby jemu podać rękę. Wszyscy przeszli obok mnie. Tylko jeden się zatrzymał i to był brat Branham. On przyszedł jako ostatni. I on się odwrócił i powiedział, Ty jesteś z kaznodzieją Ewangelii. Ja mogę wam powiedzieć. Łzy zaczęły płynąć. Kiedy ja tego prostego człowieka widziałem i słyszałem pierwsze to zgromadzenie w sobotę, w niedzielę wieczór i w poniedziałek rano słyszę jego słowa i pozdrawiam go. I ja nie wziąłem sobie i nie życzyłem sobie i nie dałem sobie, nie życzyłem sobie tego nakazu Bożego. To było prowadzenie Boże. Ja jestem Bogu za to wdzięczny i tak długo, jak długo jest dech we mnie, ja chcę czynić ten nakaz i ten pokarm rozdawać tak, jak Bóg to nam, które nam Bóg z łaski darował. I wy wszyscy, którzy wy ten pokarm w was przyjmujecie, bądźcie Bogu wdzięczni za to. To nie jest samo przez się. Tysiące i tysiące tysięcy przechodzą obok tego. Dla nich to nie ma żadnego znaczenia. Ale dla tych pierworodnych, dla tych prawdziwych synów i córek Bożych, dla nich ma to objawione słowo znaczenie. Dla wielu to imię brata Branhama stało się czymś co do porzucenia i tylko niewielu jest powiązanych z tym, co Bóg w tej generacji uczynił i z tym. I dochodzi jeszcze do tego, że te groby proroków są uzdabniane, ale ci, którzy żyją teraz w tym czasie, że i słudzy Boży teraz żyją, się ich znieważa. Może mój grób też kiedyś będzie upiększany, ale wszyscy mężowie Boży, oni muszą iść poprzez niższe, ponad większe uniżenia. I Pan mówi, biada wam, jeżeli ludzie o was będą dobrze mówić, to wtedy z wami się niedobrze, to nie jest z wami dobrze. I za to jesteśmy Panu wdzięczni. Ten, który się tak wspaniale i cudownie uniżył, który nas tak z głębi serca miłował i który do nas mówił, jego czyny może, chcemy wywyższać i to, co on na nas uczynił, to chcemy my szanować i mocno się tego trzymać. Amen. Chcielibyśmy powstać i się modlić. Może zaśpiewamy wspólnie, taki, jakim jestem, tak musi być. Takim, jakim jestem, tak musi być. Nie moja moc, tylko ty sam. Twoja krew obmywa mnie od grzechów całkowicie. O Baranku Boży, ja przychodzę, ja przychodzę. Takim, jakim jestem, tak musi być. Nie moja moc, tylko ty sam. Twoja krew mnie oczyszcza od grzechów. O Baranku Boży, ja przychodzę. Chciejmy nasze głowy skłonić. Ojcze Niebieski, z całego serca dziękuję Tobie, o Boże, za to, że my jako Twój lud na tym miejscu jesteśmy zgromadzeni, możemy być zgromadzeni, Panie, w Twoim drogim i świętym imieniu. Ja jestem Tobie wdzięczny, o Panie, za to, że ja w tych przeszłych dniach, Panie, mogłem tam być, gdzie Ty kroczyłeś, gdzie prorocy Twoje słowo głosili. Ale jeszcze więcej dziękuję Tobie za to, że Ty w moim sercu znalazłeś mieszkanie. Jeszcze więcej dziękuję Tobie za przebaczenie moich grzechów i przewinień. Jeszcze więcej dziękuję Tobie, Panie, za to, że Ty poszłeś, ażeby przygotować miejsce dla nas i Ty przyjdziesz znowu. Wywyższenie i cześć niechaj będzie Twojemu świętemu imieniowi. Panie, ja proszę o wszystkich, którzy swoje ręce podnieśli. O Panie, Ty wiesz, o co oni proszą. Ty wiesz, czego oni potrzebują, o Panie. Czy to są duchowe rzeczy, czy to są cielesne i ziemskie rzeczy. O Boże, Ty znasz ich problemy i potrzeby. Wierny Panie, Ty żyjesz i my chcemy, Panie, mówić o Twoich cudach, o ratunku, który Ty darujesz, Panie, o uzdrowieniu, który Ty dokonujesz, o uwolnieniu, które Ty darujesz. Nie tylko z dawnych, przeszłych czasów, tylko o tym, co Ty dzisiaj czynisz, bo Ty jeszcze jesteś ten sam, wczoraj i dzisiaj, ten sam i na wieki. I niechaj byś Ty szedł dzisiaj przez nasze rzędy, w tym momencie, Panie, niechaj byś Ty dotknął każde serce w wyjątkowy sposób, poprzez moc Twojej krwi. Niechaj by było przebaczony każdy grzech i przewinienie zapłacone, Panie. Ja dziękuję Tobie, Panie, i wywyższam Twoje święte i cudowne imię i uwielbiam Ciebie i wywyższam. Halleluja! Zbawicielu, niechaj byś Ty pojednał Twój lud w Tobie, o Panie, pod prowadzeniem Twojego Ducha Świętego. Niechaj byś Ty wszystko to, co jest z nasze myśli, naszą wolę, wszystko to, co jest od nas, niechaj byś Ty wziął wszystko od nas, bo ta godzina przyszła, Panie, gdzie Ty pozwalasz nam powiedzieć, moje myśli są wyższe, Ty mówisz, moje myśli są wyższe niż Wasze myśli i moje drogi są wyższe niż Wasze drogi. Zbawicielu, niechaj byś Ty mnie wziął z mojej drogi, Panie, niechaj byś Ty nas wziął z naszych dróg, Panie, i niechaj byś Ty nas postawił, Panie, na Twoją drogę, na tą żywą drogę, Panie, która prowadzi do celu. Niechaj byś Ty wszystko zabrał, Panie, wszelką przeszkodę z tej drogi i niechaj byś Twoje imię było wywyższone i niechaj byś Ty wyposażył mocą z wysokości Twój zbór, Panie. Halleluja! Twojemu wspaniałemu i cudownemu imieniowi. I teraz byłeś nam bliski i Ty nas pobłogosławiłeś i Ty wysłuchałeś modlitwy, Panie. Ratuj tych, którzy są zgubieni, Panie. Uzdrawiaj, którzy są chorzy. Niechaj byś Ty czynił cuda, Panie, ku chwale i ku czci i ku uwielbieniu i wywyższeniu Twojego świętego imienia. Halleluja. Halleluja. Amen.